księgarni D&Z. Dzień dobry, jest z nami pan Zbyszek Kruczalek. Sekundkę, zagramy sobie jeszcze dżingla i będziemy działać.
Co czytać? Nowości wydawnicze przedstawia Zbigniew Kruczalak.
Program sponsoruje Dom Książki D&Z.
Dom Książki D&Z zaprasza. 5507 Belmont Avenue w Chicago. Ogromny wybór książek, muzyki i filmów. Super niskie ceny. Sprzedaż wysyłkowa. W internecie www.domksiążki.com. Telefon 773-282-4222.
Panie Zbyszku, to co, czytamy jako Polonia?
Czytamy i czytamy niesamowitą rzecz, o której mówiliśmy w zeszłym tygodniu. Eda Wuliamiego, A Meksyka, wojna wzdłuż granicy. Kolejny reportaż z tej serii, które robi wydawnictwo Czarne. Wydawnictwo Czarne jest niesamowite i wydaje rzeczywiście rzeczy najwyższej klasy.
Zdecydowanie.
Zresztą ma swoją księgarnię w Warszawie, gdzie można kupić tylko rzeczy wydawnictwa Czarnego, co jest dość niesamowite, ale to jest ten typ księgarni, jeżeli chodzi, to by chciało się mieć wszystko.
Wszystko, co jest, dokładnie.
Wszystko, co jest, biorę i nie mam problemu, bo wszystko, co jest, jest dobre. Ed Wuliami, A Meksyka. Ame, czyli Ameryka, i Meksyka, czyli ta granica, o której przecież pisano w literaturze amerykańskiej mnóstwo, i to, co się tam działo na tym pograniczu, działo się potwornie. Wystarczy sobie przypomnieć tylko To nie jest kraj dla starych ludzi, czy parę innych tytułów, które mówią dokładnie o tym, jak to tam wszystko funkcjonuje. A funkcjonuje w sposób, najdelikatniej mówiąc, obezwładniający, żeby nie powiedzieć przerażający. Jest na 64 stronie taki fragment, który nam dużo wyjaśnia i który między innymi pokazuje, w jaki sposób to wszystko funkcjonuje. Jak czytamy, mamy tu do czynienia z dwoistą sytuacją, oznajmił prezydent, chodzi tutaj o prezydenta Obamę, który wtedy tymi sprawami się zajmował, przemawiając językiem, jakiego do tej pory nie słyszano w Białym Domu. I co prezydent mówi? Narkotyki wędrują na północ, a my przesyłamy broń i pieniądze na południe. To nam trochę wyjaśnia i niestety wchodzi w tą staropolskie przysłowie, znane przynajmniej od czasów przedpiastowskich, że jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o kasę.
Dokładnie tak.
I to o kasę po prostu wręcz niewyobrażalną, bo słuchajcie państwo, na 303 stronie jest taki fragment. Nie możesz pozbyć się takich pieniędzy. Mówią, że roczne obroty w tej branży, mówię tutaj o branży handlu narkotykami, to 500 miliardów dolarów w całych Stanach, wyobrażacie sobie państwo, w obiegu, w całym naszym kraju, w obiegu jest jednocześnie 800 miliardów dolarów gotówki.
Narkotykowej.
Nie, w ogóle.
A, w ogóle.
Mamy 800 miliardów dolarów gotówki, mamy tych papierów i monet na 800 miliardów.
A oni zarabiają 500.
Biznesowy profit, obrót z narkotyków jest 500 miliardów, więc jest tylko 300 miliardów różnicy. Więc mam wierzyć, że 5/8 to pieniądze z narkotyków? Jasne, że nie. Wiadomo, że to jest wszystko niewyobrażalna kasa. No a przy takiej kasie trudno mieć jakiekolwiek złudzenia, że przestanie to funkcjonować.
Dokładnie.
Niesamowita książka. A Meksyka, taki jest tytuł. Wojna wzdłuż granicy, to jest oczywiście przekład, bo tytuł oryginalny jest dokładnie takim samym tłumaczeniem. War Along the Borderline. I to jest dokładne tłumaczenie z angielskiego, Ed Wuliami, Wojna wzdłuż granicy. Jeden z tych reportaży, cały cykl, pamiętacie państwo, dużo mówiliśmy o tym. O tym reportażu, To nie jest kraj dla...
Dla starych ludzi.
Nie, to podobny tytuł, ale było Biedni ludzie w bogatym kraju.
O, biedni
to
ludzie
był
w bogatym
taki
kraju,
tytuł,
tak.
Innego reportażu, To nie jest kraj dla starych ludzi, to oczywiście powieść...
I film?
Który zresztą ma swoich genialnych powieści, umiejscawiał na tym pograniczu meksykańsko-amerykańskim, gdzie, rzecz jasna, zbudowano masę fabryk, byle jaki, gdzie zatrudniono Meksykanów za głodowe stawki, I dlatego tam runęła ta niesamowita ilość pieniędzy, ale później, jak to wiadomo, w Stanach liczy się zysk za wszelką cenę, liczą się ludzie, a nic innego, bo przecież musimy mieć koszulki czy podkoszulki za dolara, a nie za pięć, bo jakbyśmy wydali sześć, to byśmy umarli. W związku z tym nie mamy problemu z tym, że te podkoszulki za dolara robią dzieci
w wieku lat 10, dokładnie.
Tak, albo inni ludzie w Indiach, czy tam w Pakistanie umierają z głodu, ale co nas to obchodzi, bo my musimy kupić podkoszulkę, czy tam nie wiem co, skarpetki za dolara zamiast za sześć, bo inaczej byśmy umarli.
Dokładnie.
Dziewczyna i uczony. Historia dwóch Rembrandtów z kolekcji Karoliny Landskorońskiej. Niesamowita historia i niesamowita książka o tym, w jaki sposób dzieła sztuki fluktuują. Określmy. Kto zresztą nawiązuje do niebywałej wręcz postaci Karoliny Landskorońskiej, która no, wywodzi się oczywiście z tego niezwykle dla Polski zasłużonego rodu, a jednocześnie no, niesamowitej osobowości, bo przecież Landskorońska to była pierwsza kobieta w Polsce międzywojennej, która miała doktorat z historii sztuki, ale jednocześnie była żołnierką, była w armii Andersa, była więziona w obozie koncentracyjnym w Ravensbrück, chyba nie pamiętam w którym. Wyszła tylko dzięki temu, że była niesamowicie rodzinnie powiązana i uratowała ją stawiennictwo króla polskiego u hitlerowców. Ale jednocześnie jej ojciec i ona zgromadzili niesamowitą kolekcję, która przetrwała w dużej mierze dlatego, że no mieli też rezydencję w Wiedniu. W związku z tym nie zostało to tak zniszczone, jak jej ich rezydencje na Kresach czy na Podolu. Już nie pamiętam, gdzie to było. W każdym razie książka jest niesamowita, bo później Landskorońska przed śmiercią, ona żyła długo, chyba z 90 czy ileś lat, umarła we Włoszech, ale podarowała część z tej niebywałej kolekcji Landskorońskiej na Zamek Królewski i właśnie dwa Rembrandty również. Cała ta pasjonująca i w dużej mierze, jak piszą, sentymentalna podróż w świat sztuki i polskiej historii właśnie poprzez postać Landskorońską i właśnie poprzez te dwa niezwykłe obrazy. Dziewczyna i uczony, historia dwóch Rembrandtów z kolekcji Karoliny Landskorońskiej. Niesamowita książka i rzeczywiście fascynująca historia. Wróćmy do Eni Ernaux, noblistki zeszłorocznej za 2022, francuski, która pisze o sobie, ale w perspektywie, czy też raczej w aspektach tego, co wszyscy w sobie nosimy, czyli w jaki sposób naszych rodziców i ojca i matki, ale też ona pisze tutaj o sobie w takim filtrowaniu swoich doświadczeń też przez siostrę, której nigdy nie miała, bo umarła przed jej narodzeniem. Niesamowite rzeczy. Wydawało się, że to jest takie sobie, bo ile tych rzeczy już było o tym, że filtrujemy naszą rzeczywistość przez oczywiście doświadczenia z naszymi rodzicami, prawda? To nie jest nic nowego, ani odkrywczego. Ale Ernaux potrafi to robić w sposób dość niezwykły, bo mimo, że narracja jest pierwszoosobowa, to mamy wrażenie, że nie jest to w żaden sposób pamiętnik, ani żadne takie wspomnieniowe rzeczy. Bardziej to jest jak taka proza XIX-wieczna, niesłychanie naturalistyczna. Nie wiem, na czym to polega, ale to jest chyba jakaś taka umiejętność Ernaux, która potrafi tak chirurgicznie wycinać pewne fragmenty wspomnień i wyciągać je na wierzch, ale nie w sposób bolesny czy jakiś okrutny, ale taki, który pozwala popatrzeć na nie tylko jej życie, ale na życie każdego na, właśnie z tej perspektywy takiej dosłowności, banalności. No, to ojciec tam przychodził, ciężko pracował i na przykład, nie wiem, siadał i czytał gazetę, prawda? No, nic z tym niezwykłego. Albo matka, która miała obsesję, że jest z niższej klasy, a ponieważ to wszystko dzieje gdzieś tam w Normandii, a nie w Paryżu, w związku z tym to jest po prostu biedna klasa francuska robotnicza, kompletnie nam obca przecież kulturowo. Paryż to jest Paryż wielkich dyktatorów mody i klasy i wspaniałych muzeów i sztuki, i literatury, i ewentualnie Polaków, którzy gdzieś tam mieszkali na Montparnasse. A ona z kolei mówi o takiej Francji właśnie ludzi pracujących na roli, czy hodujących krowy, czy pracujących w jakichś byle jakich zakładach pracy za grosze i ustawiających całe to życie właśnie pod takim kątem, żeby jakoś przetrwać. I ona jako jedyna wyrwała się z tego układu i skończyła studia nauczycielskie i później oczywiście zaczęła pisać, wyszła za mąż za człowieka zupełnie już z innego środowiska. Niesamowita rzecz, zupełnie inna niż do tej pory, żeśmy sobie francuską prozę tą współczesną.
Właśnie pamiętam, jak pan kiedyś mówił, że generalnie za francuską książką nie przepada i w ogóle, i że właśnie Annie Ernaux to było ogromne zaskoczenie.
Bo nie jest w ogóle pretensjonalna, kompletnie, ale nie jest przeintelektualizowana. Także jest absolutnie taka naturalistyczna, taka proza, która już dzieje się tu i teraz, nie ma żadnych zawirowań czasowych, przestrzennych, nie ma żadnych odwołań do jakichś intelektualnych, filozoficzno-społeczno czy innych kulturowych odniesień. To wali po oczach taką codziennością, ale znowu ta codzienność wyrzuca nas w inną rzeczywistość. Doskonała proza. Ukraina, Soroczka i kiszone arbuzy. Katarzyna Łoza napisała o Ukrainie w sposób taki, który nam pozwala zobaczyć kraj, który gdyby nie on, nie wiadomo co by się stało, może byśmy mieli już Rosjan w Warszawie. Nie daj Panie Boże, niepotrzebnie to w ogóle wypowiedziałem zdanie, ale Ukraina broni się z całej siły, więc nie pozostaje nam nic innego, tylko wspierać ich za wszelką cenę, a jednocześnie być coraz bliżej tej kultury i bliżej Ukraińców, żeby to wszystko jeszcze bardziej stało się w tym całym absurdzie sensowne, bo przecież jest trudno uwierzyć, że mamy wojnę w centrum Europy w XXI wieku. To jest coś zupełnie niewyobrażalnego, a mało tego, że musimy patrzeć na okrucieństwa i potworności takie, które działy się w czasie pierwszej wojny, drugiej wojny. Jednak ta wersja o nuce jest przerażająco językowa i okrutna, ale trudno się pozbyć właśnie wrażenia, że Rosjanie nie wyszli z tej o nuce. To ciągle jest ta wersja okrucieństwa wynikająca z niewyobrażalnej wręcz biedy i wyprania mózgowego w sposób taki, który nam się nie mieści jednak w głowie za żadne skarby. Tak. I chwała Bogu i dzięki Bogu, że mamy Ukrainę i mamy Ukraińców, bo nie wiadomo, co by się stało, gdyby ich Ukraińcy nie zatrzymali, a to, co się dzieje, no to możecie Państwo oglądać codziennie w wiadomościach, a dzieją się rzeczy straszne, potworne. Ale to znowu muszę wziąć nawias to, co mówię, bo przecież nie możemy potępiać wszystkiego w tak zwany czambuł, ale nie będziemy o tym dzisiaj mówić, może kiedyś poświęcimy.
To może, dokładnie, może na koniec coś takiego, powiedziałabym, lżejszego.
Są
i takiego
bardzo piękne parę rzeczy związanych z Elżbietą Królową. Teraz wyszła nowa książka Andrew Mortona, Elżbieta i Małgorzata, Prywatny świat sióstr Windsor. Wyszła cudowna rzecz, Dyktatorzy mody, Wzloty, upadki i skandale o Chanel, Diorze, Gucci i innych. No i znowu wracając do Szuki, Lunia i Modigliani, Sylwia Ziętek napisała powieść, oczywiście sfabularyzowaną biografię, ale tam, jak możemy wiedzieć, kto w którą stronę się odwrócił i powiedział, prawda? To już są rzeczy kompletnie wykraczające poza dokument, ale no, w związku z tym mamy ciekawą, sfabularyzowaną biografię Modiglianiego i jego modelki, która, jak się okazuje, rzecz jasna była Polką, bo tam, gdzie nie da się nic zrobić, trzeba posłać Polaków i oni tam zrobią porządek. W każdym razie Lunia i Modigliani, Sylwia Ziętek w nowej powieści. Na koniec Bena Grabowska, Doktor Zosia, kolejna część bestsellerowej serii Grabowskiej, właśnie w takim, zanurzona w takiej wersji medycznej, ale czy lekarskiej, ale oczywiście umieszczona, tak jak to zawsze u Grabowskiej, w kontekście historii Polski. Ale nie tylko, bo tam się pojawiają i Freudy, nie Freudy, wszystkie ci ważne postaci lekarskie, czy świata lekarskiego, medycznego. Oczywiście też dotyczy to wszystko Polski i polskich lekarzy. Tyle
na dzisiaj. Panie Zbyszku, a jeśli ktoś jeszcze nie wie, kto to jest Aubana Grabowska i nigdy nic nie czytał jej, to od czego powinien zacząć?
No ja myślę, że Grabowska przede wszystkim zasłynęła tymi wielkimi seriami, trylogiami historycznymi, które zostały zresztą sfilmowane, mm-hmm. także można od tego zacząć, ale też ma poszczególne książki, takie jak, nie wiem, Matki i Córki, czy inne. Z tej serii medycznej to oczywiście doktor Bogumił, doktor Anna i tak dalej, ale są też te trylogie, czy tetralogie historyczne, także te słynne Stulecie Winnych sfilmowane, tak. prawda, genialnie zrobione, które nas porywa przez 100 lat historii tych tytułowych winnych, to jest nazwisko rodziny, która cała seria zaczyna się tuż przed pierwszą wojną światową, o ile pamiętam, tak, przed pierwszą wojną światową, a później się toczy aż do Polski współczesnej, stalinowskiej i tam jest oczywiście Iwaszkiewicz, wszystkie postaci tam wchodzą, tak jak Grabowska, umie to wszystko, jak mówią młodzi ludzie, ogarnąć jak 100 lat można wcisnąć, prawda, wie, no okazuje się, że jakoś można i zrobiła to w sposób fantastyczny, są to rzeczywiście bardzo ciekawie nakreślone takie sagi rodzinne, ale jak mówię, umiejscowione w rzeczywistych wydarzeniach, no bo jedno jest pewne, cokolwiek byśmy nie powiedzieli o historii Polski, a mówiliśmy o tym a propos nowej książki Normana Lewisa w zeszłym tygodniu, można wszystko mówić o historii Polski, ale nie to, że jest nudna. Nadziało się tyle, że aż za dużo, no ale tak to jest, jak się człowiek znajdzie pomiędzy młotem i kowadłem i musi z tym jakoś żyć.
W ciekawych czasach, jak mówili Chińczycy, u nas w Polsce zawsze ciekawe czasy były generalnie. Panie Zbyszku, dziękujemy serdecznie, a Państwa wszystkich...
Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam.
Zapraszamy do księgarni D&Z, a z kolei tych wszystkich, którzy mieszkają dalej, poza Chicago, domksiążki.com i te wszystkie książki, o których mówiliśmy, można znaleźć i dostaniemy je pod drzwi.
Co czytać? Nowości wydawnicze przedstawia Zbigniew Kruczalak.
Program sponsoruje Dom Książki D&Z.
Dom Książki D&Z zaprasza. 5507 Belmont Avenue w Chicago. Ogromny wybór książek, muzyki i filmów. Super niskie ceny. Sprzedaż wysyłkowa. W internecie www.domksiążki.com. Telefon 773-282-4222.